Zanim przeczytam fragment, to chciałbym zadać takie pytanie wam. Jakie jest twoje wyznanie wiary wobec trudności? Jakie słowa w takich chwilach trudnych, w takich chwilach, kiedy może spoglądasz wstecz na coś, co się wydarzyło trudnego w twoim życiu, jakbyś się podsumował? Jakbyś podsumował właśnie, może patrząc na to, co się wydarzyło, co było naprawdę ciężkie, jakie słowa ci się pojawiają jako pierwsze, jako pewien komentarz do tego? Jako coś, co właśnie podsumowuje taki moment, czy taki etap twojego życia. To pomyśl sobie chwilę nad tym. I teraz przeczytajmy fragment. A fragment będzie z Księgi Rodzaju, 50 rozdział. I przeczytamy wersety 19 i 21. Księga Rodzaju, 50 rozdział. I wersety 19 i 20. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, i uwaga teraz słowa, które chciałbym, żeby wam zapadły w pamięć, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, powtórzmy razem, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Kiedyś słyszałem takie zdanie, zupełnie w innym kontekście, jakimś biznesowym, że słówko ale jest bardzo potężne. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Można opowiadać mnóstwo rzeczy. Jesteś bardzo zasłużony dla naszej firmy. Nasza firma bez ciebie by nie przetrwała. Jesteś genialnym pracownikiem. I można chwalić i pojawia się maleńkie słowo ale. I okazuje się, że to, co się pojawiło na początku, w ogóle nie ma żadnego znaczenia. I to jest takie negatywne użycie słowa ale. Tutaj, zwróćcie uwagę, jest odwrotne użycie ale. O co mówi Józef? Bo to są słowa Józefa. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie. Czy to było dla niego przyjemne? Nie. Ale potrafi użyć słówka ale. Dlaczego? Bo po ale się pojawia Bóg. I chciałbym, żeby to ale Bóg zapadło nam w pamięć jako takie nasze wyznanie wiary w różnych trudnych sytuacjach. Kiedy doświadczamy może czegoś podobnego do tego, czego doświadcza Józef, zaraz o tym Józefie trochę więcej opowiemy, ale to ale Bóg niech będzie takim naszym wyznaniem wiary. Niech będzie takimi słowami, które kiedy patrzymy wstecz, powiemy, wiecie co, naprawdę było ciężkie. Ale Bóg. I potem dodamy coś, cokolwiek on tam zrobił. Był przy mnie, przeprowadził mnie, dodawał mi radości, dodawał mi pokoju. Wiecie, różne rzeczy mogą być. Ale to ale Bóg jest jakby sednem. To jest takie wyznanie wiary. Dużo rzeczy może człowiek wierzący przejść, ale Bóg. Ale Bóg. I chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy patrząc wstecz, jakby nie zapominali o takim wyznaniu wiary. Bo można się skupić na tym, wy skruliście zło przeciwko mnie. Oj, wy, niegrzeczni. Można tak zakończyć? Można. A można dodać, ale Bóg był wierny i obrócił to wszystko ku dobremu. Popatrzcie, jaka zupełnie inna, jakby rzeczywistość niby ta sama, ale nie ta sama. Także nie zapominajmy o tym, ale Bóg, w różnych sytuacjach naszego życia. Niech to ale Bóg zawsze będzie pewnym zakończeniem naszej myśli, kiedy patrzymy na to, czego w naszym życiu doświadczamy. I spójrzmy najpierw na Józefa. To ale Bóg w ogóle w tym 50 rozdziale, 20 wersecie Księgi Rodzaju jest bardzo ważne, bo w pewnym sensie kończy całą księgę. Znaczy najpierw kończy w ogóle historię Józefa, ale historia Józefa kończy, można powiedzieć, całą historię Księgi Rodzaju. Więc to ale Bóg jest takim podsumowaniem całej Księgi Rodzaju trochę. Że wiecie, różne rzeczy się działy tam po drodze, ale Bóg był wierny, ale Bóg przeprowadził, ale Bóg doprowadził nas do tego końca, ale mamy dzięki Bogu jakąś historię i przyszłość i ostatecznie jesteśmy w stanie spojrzeć z nadzieją do przodu. Właśnie to ale Bóg. Kiedy patrzymy na historię Józefa, to ona się rozpoczyna w taki sposób dwuznaczny, bo był ulubionym synem, wiemy, że z ulubionej żony, generalnie był takim właśnie trochę chyba rozpieszczonym. Jak patrzymy na płaszcz, jaki dostał od ojca, zupełnie jakby lekceważył ten ojciec tą resztę swoich synów. I generalnie to nie jest chyba zbyt tak już taka krótka refleksja rodzicielska, to nie jest zbyt mądre. I patrzymy później, że ta dynamika między tymi synami nie jest za dobra, tak? I widzimy dalej, co się dzieje, że tak naprawdę oni się zastanawiają trochę. To też taka a propos ciekawostka, kiedy się patrzy na te właśnie kultury wschodnie, to tam bardzo ważne jest pierworodny. Dlaczego? Bo jak ojciec umiera, kto bierze odpowiedzialność za rodzinę? Pierworodny. A jak się zaczyna kombinować przy tym pierworodnym i ulubionym staje się niepierworodny, to cały system się rozlatuje. I nie wiadomo tak naprawdę, kto ma później to przejąć. No co, ten młody ma to przejąć? Czy nie przejmie tego? Więc tak naprawdę, wiecie, to jakby to, co robi tutaj Jakub, to nie jest tylko na zasadzie takiej, że po prostu trochę tam jakby on niszczy jakby taką jasną perspektywę przyszłości dla wszystkich swoich synów. Oni są zdezorientowani, oni nie wiedzą, co mają robić. Jak się zachować w tym wszystkim? To oczywiście nie usprawiedliwia ich, ale jakby pokazuje, że ten ojciec zasiał pewien problem w tej rodzinie. Właśnie przez to, że nie uszanował tego porządku, tej dyscypliny, tego, co jakby dla tych ludzi było naturalne i oczywiste i do dzisiaj jest naturalne i oczywiste. Jak patrzę na przykład na moich studentów, którą tak trochę dodam, to właśnie bardzo często on mówi, ja jestem pierworodny. Ja tego to się nazywam, no fajnie, no. Nie, to nie jest fajnie. To bardzo nie jest fajnie. Jak jestem pierworodny, to jak moja na przykład siostra choruje, to ja muszę załatwić pieniądze na lekarza. Jak matka umiera, to ja muszę załatwić pieniądze na pogrzeb. I tak dalej, i tak dalej. Cokolwiek się dzieje wśród rodzeństwa, to ja muszę stanąć w tym wyłomie. I ja muszę to zrobić. To jest bardzo potężna odpowiedzialność, która my dzisiaj trochę może u nas to każdy sobie radzi i nie ma takiego czegoś. Tam trochę to bardziej jest ciągle powiązane z hierarchią, z taką silną strukturą. Więc też kiedy czytamy tą historię, to myślę, że warto mieć tą świadomość. I potem generalnie wiemy, że został sprzedany do Egiptu. To jest 37 rozdział. Też dzięki temu, że się wstawił Ruben za nim, który właśnie ciągle jest mimo wszystko tym pierworodnym. Tak? I stara się jakoś, nawet pomimo tego zawahania, tej takiej wątpliwości, on ciągle próbuje jakby w tej autorytecie być. Potem pojawia się właśnie Józef w domu Potyfara. Co ciekawe, mamy tutaj żonę Potyfara, ale tak naprawdę nie wiem, jak się nazywa. Też to myślę, trochę pokazuje stosunek narratora do niej, że ona tak naprawdę jest głównie takim problemem, a niekoniecznie osobą, która robi to, co powinna robić, no bo wiemy, co robi, tak? Znamy tą historię. Generalnie jakby stwarza problem temu Józefowi, który znowu, zwróćcie uwagę, jest błogosławieństwem, tak? Jest błogosławieństwem dla domu swojego pana i generalnie stara się to zrobić jak najlepiej, ale ta żona tego Potyfara go tam nagabuje, żeby, że tak powiem, się położył z nią. On kilka razy odmawia, tak a propos, babcia mojej żony mówiła, że tylko takiego jednego zna, co odmawiał w takiej sytuacji, właśnie mówiła o Józefie, co jest pewną przestrogą. Natomiast on ostatecznie chce być lojalny. To jest człowiek, który chce być lojalny wobec swojego pana. Ten pan powierzył mi cały dom oprócz ciebie, więc no ale ostatecznie wiemy, że ona się zdenerwowała, oszukała, że niby ją tam napastował i on ląduje w więzieniu. Kiedy ląduje w tym więzieniu, znowu zwróćcie uwagę, pojawia się błogosławieństwo, ten wątek błogosławieństwa, że on jest rzeczywiście człowiekiem, można byśmy dzisiaj powiedzieć, dobrym menadżerem, człowiekiem, a może szczególnie obdarowanym przez Boga w taki właśnie nadprzyrodzony sposób. Kto wie, no to trochę ciężko dzisiaj z tej narracji wysnuć, ale w jakimś sensie rzeczywiście Bóg go w szczególny sposób prowadzi. Czy to przez takie obdarowanie, które po prostu ma w sobie, czy Bóg jakoś ponadnaturalnie go prowadzi, ciężko to jednoznacznie tutaj rozstrzygnąć. Natomiast widzimy, że on siedzi w tym więzieniu i wykłada sny dwóch współwięźniów, którzy trafiają tam z właśnie dworu Faraona. Generalnie to też jest ciekawa rzecz, że on te sny potrafił wyjaśnić. No dzisiaj taka, nie mamy daru wykładania snów, tak, w Nowym Testamencie, jeśli o ile dobrze pamiętam. Co też może pokazywać, że może, no możemy dyskutować, dlaczego nie mamy dzisiaj daru wykładania snów. Ale generalnie Józef ewidentnie umie te sny wykładać i ewidentnie jest to od Boga. To nie jest tak, że sobie po prostu, wiecie, siedzi i kombinuje, tylko rzeczywiście od Boga otrzymał taką zdolność, że potrafi te sny wytłumaczyć. Generalnie właśnie wykłada sen przełożonego piekarzy i przełożonego podczaszych. ten przełożony podczaszy powrócił do łask faraona, a przełożony piekarzy został zabity, tak jak to mu zresztą wyjaśnił właśnie Józef. I w 41 rozdziale pojawia się problem taki, że faraon dostaje sen i wie, że to jest proroczy sen. I teraz co z nim zrobić? I wtedy temu właśnie podczaszemu, który przeżył, przypomniało się, o ja wiem, jest taki człowiek, który ma mądrość w tej sprawie, więc sprowadzają Józefa do faraona i właśnie Józef wykłada te sny faraona, tłumaczy, że będzie 7 lat dobrych, potem będzie 7 lat głodu. Co ciekawe, i to taka obserwacja moja, mógłby na tym się zatrzymać, bo z tego co widać, w zasadzie sen mówił tylko o tych 7 latach takich i 7 latach drugich. A co on robi? On trochę jakby ciągnie dalej ten wątek i stwarza przestrzeń dla swojej służby, co jest, myślę, pewną mądrością. Bo co się... Tak, zerknijcie, 41 rozdział, 33 werset. Tak, do 32 wersetu on tłumaczy sen, a w 33 to już jest jego komentarz do snu. Zobaczcie, jaki jest ten komentarz jego do snu. Myślę, że możemy się czegoś nauczyć z tego. Niech więc faraon... Co? Upatrzy teraz męża rozsądnego, mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. Niech faraon działa i niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera 5-6 rodzajów. Co on tak naprawdę zrobił? On stworzył sobie miejsce pracy. Widzicie? No bo kto jest lepszy do tej roli? No oczywiście się nie pchał, tak? Ale no, kto jest lepszym, kto jest mądrzejszym, kto jest bardziej odpowiednim jak ten, który to wszystko zapowiedział. Także taka praktyczna lekcja, która też można gdzieś tam sobie z tego 41 rozdziału wyciągnąć. No i faktycznie wiemy, że on zostaje tym zarządcą tych wszystkich rzeczy. Popatrzcie, jak Bóg go przeprowadził. Tak? Od człowieka, najpierw takiego zarozumiałego dzieciaka, przez bardzo ciężkie doświadczenie, kiedy był sprzedany do niewoli, potem siedzi w tym więzieniu, potem jest wierny swojemu panu i lojalny Potyfarowi, pomimo temu, że mógłby się jakoś tam dogadać z tą żoną i jakoś tam sobie to poukładać, ale wybrał jakby wierność Bogu ostatecznie i przez to, że wybrał wierność Bogu, teoretycznie w tej perspektywie takiej chwilowej, no to traci na tym, bo dalej siedzi w więzieniu, ale tak naprawdę spotyka dzięki temu tych dwóch sług faraona, z których jeden jakby, którego błogosławi, jednego z nich, on przeżywa i skutkiem tego ostatecznie jest w stanie, dzięki tej wierności swojej, zobaczcie jak go Bóg przeprowadza, ostatecznie wyląduje na dworze faraona i będzie drugim po faraonie. I myślę sobie, że to jest taka ciekawa lekcja, że wierność Bogu popłaca. On jakby nie był w stanie przewidzieć tego, że tak warto by było wybrać, tak? Nie mógł sobie tego wykoncypować, nie mógł sobie tego tak poukładać. O tak to będzie, nie mógł tego przewidzieć. Ale przez to, że był wierny Bogu, zobaczcie, że on te wszystkie elementy ważne gdzieś tam, każdy z tych momentów w jego życiu był potrzebny do czegoś. I on ostatecznie trafia do tego faraona. No i tu się zaczyna druga historia. Druga część tej historii, kiedy faktycznie przychodzi te 7 lat, wiecie, takich, że tak powiem, że dobrobytu, on tam oszczędza te wszystkie dobra konsumpcyjne, powiedzmy zboże i tak dalej. Pojawia się głód i teraz w tych latach głodu pojawia się powrót historii jego rodziny, tak? Ta rodzina wraca, pogłoduje. Nie będę opowiadać tych wszystkich perypetii, chociaż są dosyć ciekawe, jak on sobie radzi z tymi swoimi braćmi, oni go nie są w stanie rozpoznać. On chce zobaczyć tego brata najbliższego sobie z tej samej matki, bo ta matka jest ważna, więc tam, no to już nie będę opowiadać tych wszystkich sytuacji, natomiast ostatecznie on ściąga, on ostatecznie jakby daje się poznać braciom, ostatecznie ściąga tą rodzinę razem ze swoim ojcem, który jest zgorzkniały, który mówi, że tak naprawdę moje dni, lata, to jest też ciekawe, bo to jest jedyny z patriarchów, który jest zgorzkniały. Taka ciekawostka, tak? Bo jak patrzymy na Abrahama, to on umiera syty dni. Izaak miał ciężko w życiu pod górkę, generalnie wszyscy go tam oszukiwali po drodze, ale też ostatecznie umiera syty dni. Jakub, który oszukiwał, no niestety później jakby trochę doświadczył oszustwa później najpierw od Labana, a ostatecznie właśnie trochę cierpiał, bo ten jego umiłowany syn, którego tak bardzo się cieszył, zniknął. Ostatecznie okazało się, że się pojawił, ale właśnie jak rozmawia z faraonem, mówi, podsumuję to swoje życie bardzo gorzko. Podsumowuję to swoje życie bardzo gorzko. 49 rozdział jest bardzo ciekawy. Jakub przepowiada przyszłość swoim synom. To jest strasznie też ciekawe w tym kontekście właśnie, że to później trochę sprofiluje wszystkie te plemiona, które będą. Wszystkie plemiona Izraela. To jest prorocze słowo. Znowu możemy dyskutować, jak to się do dzisiejszego dnia odnosi, ale myślę, że to nie jest tak bardzo ważne. Ważne jest to, że on jakby zapowiada historię wszystkich 12 plemion Izraela. I oczywiście też tutaj się Juda pojawia i proroctwo, które później się w Panu Jezusie spełni. Natomiast później umiera właśnie na samym końcu Jakub i kiedy Jakub umiera, to się pojawia lęk u braci Józefa. I to jest 15 werset 50 rozdziału. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówił: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Oni tak naprawdę nie wiedzą. Znaczy, cieszą się z tego, że są pod błogosławieństwem, ale myślą sobie, może on nam błogosławi tylko dlatego, że należymy do rodziny. Teraz ojciec zmarł i w zasadzie no wszystko się może wydarzyć. Wszystko się może wydarzyć. Kazali więc Józefowi, kombinują tak jak potrafią, kazali więc Józefowi powiedzieć: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią, teraz powiedzcie Józefowi, ach, przebacz braciom swoich występek i grzech oraz zło, które ci wyrządzili. No próbują jakoś dzięki tej, wiecie, taką dźwignię na niego nastawić, że to tam ojciec, ty teraz ojca uszanuj i po prostu tutaj, prawda, nas tutaj nie zabijaj. Tak już trochę skracając. I ciekawe jest ten 17 werset: i zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Myślę sobie, że ten jego płacz był zupełnie inny. To nie był taki płacz, wiecie, to nie był płacz, że złości, to nie był płacz. To był taki trochę płacz, że wiecie co, nie rozumiecie, co tu się dzieje. Nie rozumiecie, co tu się... Bo on rozumie, a jak on rozumie? No właśnie czytaliśmy te wersety na samym początku. Mówi, wiecie, ja wiem, co wy myślicie, ja to wszystko wiem, ale Bóg. Ale Bóg zrobił coś, i to jest bardzo zagadkowe, to jest taka trochę zagadka opatrzności Bożej, ale Bóg zrobił pomimo, a nawet przez naszą głupotę, czy waszą głupotę, przez waszą, można powiedzieć, taką zarozumiałość, egoizm, brak perspektyw, przez brak życzliwości, Bóg i tak zrobił coś dobrego. Patrzcie, czy nie jest podobnie w naszym życiu? Czasami robimy głupie rzeczy, wcale nie wiecie, jakieś takie uduchowione, że potem możemy przyjść i świadectwo złożyć z Boże. Tylko takie, wiecie, takie rzeczy, że wstyd nam tak naprawdę, żeśmy to zrobili, a Bóg to potrafi ku dobremu obrócić. Patrzymy wstecz, myślimy, Bóg to jakoś poukładał. Strasznie dziwne. Tyle różnych rzeczy narobiłem. I Bóg to jakoś poukładał. Jestem w tym miejscu, w którym jestem i mogę dzisiaj cieszyć się, mogę być wdzięczny, mogę mieć pokój, mogę mieć radość. Ale Bóg, pamiętamy, ale Bóg? I teraz chciałbym, żebyśmy poszli do Nowego Testamentu, bo jest drugie ale Bóg, bardzo ważne. Nowy Testament, list do Efezjan, taki bardzo bliski nam ale Bóg. Drugi rozdział od pierwszego wersetu będziemy czytać. Co apostoł Paweł tutaj mówi? List do Efezjan, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Mówi do ludzi wierzących. Mówi tak. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Innymi słowy, nie zaczynamy dobrze. Tak? Jesteśmy umarli w naszych upadkach i grzechach. Innymi słowy, patrzymy na ten swój stan bez Boga i stwierdzamy, że jesteśmy martwi duchowo. Znaczy, powinniśmy tak stwierdzić generalnie. Oczywiście może nie każdy tak stwierdza. Ale apostoł Paweł jakby mówi, no to on nazywa tę rzeczywistość. Mówi, wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. To tam nie ma jakiegoś potencjału ku dobremu. To raczej jest potencjał ku złemu. Tak? Dalej mówi, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. No tutaj jest taki wątek trochę właśnie angeologiczny. No, tutaj opowiada generalnie, że szatan gdzieś działa wśród synów opornych. Kto to są synowie oporni? To są ci, którzy nie przyjmują Ewangelii. To są ci, którzy gdzieś właśnie, pomimo tego, że słyszą, to gdzieś tam, wiecie, tam meandrują sobie po swojemu gdzieś, tak? I co oni robią? Oni się trochę wystawiają na niebezpieczne wpływy tego ducha, który działa w synach opornych. Chodziliście według modły tego świata. Czym jest modła tego świata? No, to jest też ciekawe, że to nie jest tak, że my możemy sobie wybrać pewną neutralność duchową. Nie ma takiego czegoś jak neutralność duchowa. Albo naśladujemy to, co jest jakby w Chrystusie, albo naśladujemy to, co jest poza Chrystusem. Nie ma takiej przestrzeni, że sobie po prostu neutralnie chodzimy i po prostu jest dobrze. No, nie ma tak. Gdzieś te nawet można powiedzieć, że te rzeczywistości walczą ze sobą, są w konflikcie, więc w pewnym sensie jakby zawsze musimy wybierać, zawsze trochę jesteśmy w takiej sytuacji konfrontacji z jakimiś tematami, wyzwaniami, wartościami, przekonaniami, wzorcami itd., itd. To nas zawsze jakoś w życiu dotyka. I trzeci werset. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego. Innymi słowy, apostoł Paweł mówi, jakby co było naszą wolą. No, naszą wolą było po prostu to, co było naszym pragnieniem. Czyli w pewnym sensie nie byliśmy w stanie wybierać, bo jakby wybierały za nas nasze instynkty, tak można powiedzieć, tak? Czy pewne rzeczy, które tak są, no właśnie, pewne pragnienia, których nie byliśmy w stanie kontrolować. Może tak. W pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. To z natury dziećmi gniewu, tutaj można różnie dyskutować, jedni mówią, że pełnymi gniewu, innymi mówią, że właśnie, że Bóg się na nas gniewa. No to całkiem możliwe, że są i jedna, i druga może być uzasadniona, bo generalnie jeśli jesteśmy pełni gniewu, to raczej nie zyskujemy Bożej aprobaty. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Prawda? Więc, a generalnie tak swoją drogą, bycie pełnym gniewu też nie pomaga w życiu. Nie? Zgodzicie się? To raczej nie buduje. Raczej nie daje takiej, wiecie, harmonii w rodzinie. Przychodzi zagniewany ojciec czy zagniewana mama i wszyscy mówią, jak fajnie, super, właśnie cieszymy się, że tak tyle dobra wnosisz tutaj w tą naszą wspólnotę. No nie, bo tak nie jest. Czyli generalnie, popatrzcie, jakbyśmy na to nie spoglądali, to jest przekleństwo. To jest coś, co tak naprawdę nic dobrego nie mamy w tym stanie, który opisany jest w tych pierwszych trzech wersetach. I trochę można powiedzieć, że właśnie trochę nawiązując do tego Józefa, on miał jakby swoją wędrówkę ze swoimi braćmi, a my mamy swoją wędrówkę właśnie z modłą tego świata i też musimy z tego wyjść. I też tam są może różne, wiecie, różne elementy, różne wątki naszego życia. Gdzieś nas wiążą, gdzieś nas w jakiś sposób definiują, sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. I tu się pojawia czwarty werset. Co się pojawia w czwartym wersecie? Ale Bóg. Popatrzcie, znowu, ale Bóg. I można powiedzieć, cokolwiek tam w tych pierwszych trzech wersetach było, pamiętamy, że to ale jest bardzo potężnym słowem, tak? Jest bardzo potężnym słowem. I to ale, i kiedy po tym ale się pojawia to Bóg, to po prostu możemy odetchnąć. Ale Bóg. Ale Bóg. Co Bóg zrobił? Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, jest bogaty w miłosierdzie, potrafi się litować. Bardzo ważna rzecz. To nie jest tak, że Bóg po prostu jest tylko sprawiedliwy. Chociaż też możemy czasami jako ludzie wierzący zapominamy o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, co też nie jest najrozsądniejsze, bo jest. Ale ten sprawiedliwy Bóg potrafi się litować, jest bogaty w miłosierdzie. To też myślę, że to słowo bogaty jest ważne, że tak naprawdę, wiecie, to nie jest tak, że on tak ma go odrobinkę. Tak ciut. No nie, to tak nie jest. On jakby jest hojny w tym swoim miłosierdziu. Wprawdzie nawet, że jest rozrzutny w tym swoim miłosierdziu. Dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, co zrobił? Ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. Tu jest echo psalmu 110. Trochę mnie korci, żeby psalm 110 tutaj się pojawił, ale jak się pojawi, to mi z 10 minut zejdzie, więc nie wiem, czy powinienem. Niekoniecznie. Ale króciutko. Wezmę tylko dwa krzesła, dobra? Bo to jest jedno i drugie. Samuel, ty wstań, bo ty i tak będziesz potrzebny tutaj jako osoba, która będzie występować. Więc generalnie otwieramy Psalm 110, werset pierwszy. Jeszcze nie, jeszcze za chwilę, ale może stanąć tutaj. Tu sobie stań, tu. Dobra, słuchajcie, co się dzieje w Psalmie 110? Bardzo ciekawa sytuacja. W ogóle Psalm 110 jest psalmem, który jest najczęściej cytowanym starotestamentowym tekstem w Nowym Testamencie. Także chcecie kiedyś kogoś zawiąć. Jaki fragment Starego Testamentu jest najczęściej cytowany w Nowym? Psalm 110. Widzicie, jak jesteście, już wszystko wiecie. I teraz tak, dzięki. Teraz słuchajcie. Są dwie ważne kwestie. Tam jest dużo, wszystko jest ważne w Psalmie 110, ale dwie ważne kwestie są. Pierwsze jest werset pierwszy, gdzie pewien dialog się odbywa. Siądź, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż uczynię pod stóp, uczy mnie pod nóżkiem stóp Twoich, wszystkich Twoich wrogów. To jest pierwszy fragment. A drugi, czwarty. Przysiekł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Czwarty werset sobie pominiemy, chociaż czwarty werset to jest... Bez czwartego wersetu nie byłoby listu do Hebrajczyków. A w ogóle bez Psalmu 110 by nie było listu do Hebrajczyków. Ale nie będziemy dzisiaj wchodzić w Psalm 110. Chcę tylko wam pokazać, bo tam się w tym Efezjan pojawiły trzy rzeczy. Wraz z nim ożywił, wraz z nim posadził, wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich. O co chodzi z tym posadzeniem w okręgach niebieskich? Jak nie rozumiemy Psalmu 110, to nie rozumiemy, o co chodzi apostołowi Pawłowi. Co się dzieje w Psalmie 110? Rzekł Pan Panu memu. Jest dwóch panów. Też ciekawostka, jak ktoś mówi, że nie ma Trójcy w Starym Testamencie, to się myli. Bo jest dwóch panów. Nie ma tu jeszcze Ducha Świętego, ale dwóch panów ze sobą rozmawia. Jeden pan mówi, siądź po prawicy mojej. Skoro pan mówi, siądź po prawicy mojej, to jest wskazówka dla nas, że siedzi czy stoi? Siedzi. Jeśli ja mówię do Samuela, siądź po mojej prawicy, to jeszcze nie. Moment. Teraz tak. Czyli ja muszę siedzieć, żeby powiedzieć, rzekł Pan Panu memu. To widzi Dawid. Dawid widzi taką sytuację. Rzekł Pan Panu memu. Teraz tak. Jeden siedzi, drugi jeszcze nie siedzi. Stoi. Czyli ten, co siedzi, mówi do tego, co jeszcze nie siedzi. Zapraszam teraz. Siądź po prawicy mojej. Teraz Samuel może usiąść. I teraz, co ten Pan, który siedzi, mówi do tego, który usiadł? Siądź po prawicy mojej, aż uczynię pod nóżkiem stóp Twoich, wszystkich Twoich wrogów. Zobaczcie, że tu jest walka duchowa, nie będę o niej dzisiaj też opowiadał, ale ostatecznie dzięki temu, że wszyscy wrogowie, wszystkie te różne takie moce duchowe, o których apostoł Paweł mówi w pierwszym rozdziale listu do Efezjan, że wszystko zostało poddane pod stopy Jego, tak? To teraz wszystkie narody mogą przychodzić do Chrystusa. Popatrzcie, to poproszę jeszcze może Ciebie tutaj, chodź na chwilę. Bo tak, o co chodzi? Bo uwaga, co się dzieje? Nie, teraz jesteś Duchem Świętym. Uwaga. Popatrzcie. Bóg Ojciec zaprosił Boga Syna ze względu na to, co Bóg Syn zrobił. Uwielbił Ojca przez swoje doskonałe posłuszeństwo. I kiedy ten Syn, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, na tych obłokach idzie do góry, to gdzie On idzie? Do Ojca. A co ten Ojciec mu mówi? Siądź po prawicy mojej. Jestem taki szczęśliwy, taki dumny z Ciebie, że Ty to wszystko zrobiłeś, co należało zrobić. Po prostu aż mnie rozpiera serce ojcowskie. I co ja teraz zrobię, jak mnie to serce ojcowskie rozpiera? Jak ja Ciebie teraz wywyższę, Synu? A jak ja Ciebie wywyższę? No wyższę Cię tak, że uczynię, tutaj musimy jakiś stołeczek zrobić, bo wyciągnij te nogi trochę, żeby było przynajmniej, że masz te nogi. Generalnie uczynię tutaj podnóżek pod Twoje nogi, żeby tak nie musiał trzymać tych nóg. Ja uczynię ten podnóżek pod twoje nogi z wrogów. Ale jak ja to zrobię? Przez misję Kościoła ostatecznie. Duchu Święty, przyjdź teraz. I teraz pamiętacie, jak po zmartwychwstaniu było co? Niebowstąpienie. A po niebowstąpieniu co się pojawiło? Pięćdziesiątnica. I Duch Święty zstępuje. Duchu Święty, chcę wywyższyć Syna. Pójdziesz, załatwisz sprawę na ziemi? No to idź. Widzicie? To jest Psalm 110. Bardzo dziękuję. Myślę, że dużo czasu nie zająłem.
Nie, wystarczy.
Tak jest. I teraz popatrzcie, wracamy do tego listu do Efezjan. Drugi rozdział. Ale Bóg. Przypominamy sobie sedno. Ale Bóg. Co ten Bóg zrobił? Który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. I nas, którzy umarliśmy przez upadki i grzechy. Co On zrobił? Wszystko z Chrystusem, zwróćcie uwagę. Nic bez Chrystusa. Wszystko z kim? Z Chrystusem. ale Bóg wraz z Chrystusem nas ożywił, zmartwychwstał, a jak zmartwychwstał, to my razem z Nim, wraz z Nim wzbudził, tu już nie będę wchodzić w niuanse, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. Dlaczego? Bo nasz arcykapłan siedzi po prawicy Boga Ojca. Tu tylko trochę podpowiem, że jak patrzymy na list do Hebrajczyków, list do Hebrajczyków był napisany, jak świątynia jeszcze stała. Teraz wyobraźcie sobie takich zadowolonych Żydów, którzy jeszcze nie przyjęli Pana Jezusa i patrzą na tych, którzy przyjęli, mówią: co wy nie chodzicie do świątyni tutaj? No nie chodzimy. A my chodzimy, popatrzcie, jaką mamy fajną świątynię. No i stoi, a to była, wiecie co, to był tak mniej więcej 68-69 rok, więc tam jeszcze rok postoi teraz ta świątynia. No ale wyobraźcie sobie, że jesteście teraz takimi chrześcijanami, którzy tak patrzą na tą świątynię i generalnie sobie myślicie, no fajnie byłoby mieć taką fajną świątynię. I list do Hebrajczyków mówi, przypomina Psalm 110, werset 4, tyś kapłanem na wieki według rządu Melchizedeka. Przysiąg Pan i nie pożałuje temu Synowi Bożemu, który tam siedzi, bo najpierw mówi siadaj, a potem mówi przysięga i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Czyli on jak tam siedzi po prawicy, ten Syn Boży, to on jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Co to oznacza dla nas? To oznacza, że nasz kapłan jest po prawicy Bożej. Wiecznie. Możemy to powtórzyć? Spróbujmy. Nasz kapłan... Po mnie. Nasz kapłan siedzi po prawicy Bożej w niebie.
Siedzi po prawicy Bożej w niebie.
Na wieki.
Na wieki.
Amen.
Amen.
Cieszy nas to?
Cieszy.
Czyli popatrzcie. Apostoł Paweł nawiązuje do tego psalmu 110, który już zacytował w pierwszym rozdziale, o czym nie mówimy teraz, i mówi, ale Bóg zrobił dla nas coś wyjątkowego, coś szczególnego w Chrystusie. I to jest to, co jest tym naszym ale Bóg. Ale Bóg w Chrystusie nas całkowicie uratował. Mamy swojego arcykapłana, który siedzi po prawicy Bożej w niebie. Nikt go stamtąd nie zabierze, a my przez wiarę jesteśmy z Nim i w Nim. To jest nasze ale Bóg. Jesteśmy zachęceni trochę? Amen.
Amen.
Modlitwa. Postańmy. Postańmy i pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy widzieć Twoją łaskę, możemy widzieć Twoją łaskę w Twoim Słowie i możemy widzieć Twoją łaskę w naszym życiu. Panie, czekamy, kiedy to wszystko, co zapowiedziałeś, się spełni, wydarzy. Ale dziękujemy, że mamy w Tobie naszą głowę, dziękujemy, że w Tobie mamy naszego arcykapłana. Dziękujemy, że wraz z Tobą, Boże Ojcze, wraz z Synem ożywiłeś nas. Dziękujemy, Duchu Święty, że nas przyprowadziłeś do Syna. Dziękujemy, że mamy radość. Dziękujemy, że mamy pokój. Dziękujemy, że możemy mieć wdzięczność. Panie Boże, bardzo proszę, w tych wszystkich sytuacjach, które nas trapią, które może sprawiają, że właśnie gdzieś trochę tracimy orientację w życiu, bardzo Cię proszę, abyśmy zawsze pamiętali o Tobie, żebyśmy mogli stanąć w pewnym momencie naszego życia, spojrzeć wstecz i powiedzieć, ale Bóg. Panie, niech tak się stanie. O to Cię prosimy. Przez imię naszego Pana Jezusa. Amen.
Amen. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo. Usiądźmy.